naszym gościem dr Artur Bartosiewicz, ekonomista. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa.
No i patrzymy na ekonomię w Kurierze Ekonomicznym, patrzymy na powiązania polsko-ukraińskie. Pan doktor w telewizji Polsat News podkreślił, że być może w tej chwili Polska zbyt dużo inwestuje w relacje polsko-ukraińskie, że my gospodarczo na tych relacjach nie zyskujemy, a zgoła tracimy. Jak właściwie mierzyć w warunkach wojennych relacje gospodarcze, zyski i straty w tym aspekcie?
No w taki sposób, jaki mierzą inne gospodarki, w jaki sposób mierzy gospodarka amerykańska, czy też gospodarka niemiecka, francuska. Oczywiście pomoc jest bezwzględnie potrzebna. Jest to kraj w konflikcie zbrojnym, wciągnięty w ten konflikt zbrojny przez kraj niezwykle agresywny, czyli Rosję. Kraj, który pokazał, że potrafi szantażować, który potrafi dokonywać ogromnych zniszczeń i takich zagrań gospodarczych, które powodują podporządkowanie innych gospodarek. Ponosimy tego konsekwencje, więc Ukraina również. Trzeba Ukrainie pomagać, ale czym innym jest prowadzić z nią relacje gospodarcze i pilnować swojego interesu. Państwa poszczególne, o których mówiłem, pomagają, ale pomagają w taki sposób, że po pierwsze pożyczają, po drugie sprzedają, po trzecie chronią swoje rynki w sytuacji, kiedy poszczególny towar czy surowiec z Ukrainy zagrażałby bezpieczeństwu gospodarczemu tych krajów. My w Polsce nie prowadzimy tego typu działań. No, przykład zboża, ale też innych produktów wskazuje na to, że Ukraina potrafiła zalać swoimi produktami nasz rynek. My ponosimy tego konsekwencje. Broń, którą przekazujemy, my jej nie sprzedajemy, my pieniędzy nie pożyczamy, my udzielamy wszelkiego wsparcia, nie broniąc swojego interesu gospodarczego, więc mówię tylko tyle. Róbmy tak, jak robią to Amerykanie, Niemcy czy Francuzi. I oni mają na to przyzwolenie, też czują się moralnie usprawiedliwieni, że tak robią, a my niestety, nasze postępowanie niekoniecznie idzie w tym kierunku i to jest szkodliwe. Szkodliwe dla relacji również międzynarodowej, bo między nami a Ukrainą, bo Ukraina staje się coraz bardziej roszczeniowa i to jest bardzo niezdrowe. I ten rynek nasz powinien być chroniony, a standard zachowany. Ja tylko chcę przypomnieć, że problem z towarami, które napływają z Ukrainy do Polski, wynika z tego, że w maju zeszłego roku Komisja Europejska zdjęła cła antydumpingowe, specjalnie podkreślam słowo antydumpingowe, czyli takie cła, które niestety chroniły wówczas rynek europejski. Jeżeli my ze swojej strony wpisaliśmy się w logikę europejską, czyli z jednej strony chroniliśmy rynek i wówczas mogliśmy rozwijać swoje sektory, a później Unia Europejska zdjęła te cła, czyli takie, które miały chronić rynek, no to oczywiście zaburzenia na naszym rynku pojawiły się natychmiast i my zamiast w tym momencie, kiedy zdejmowane jest są te cła antydumpingowe, zastanowić się, w jaki sposób ochronić swój rynek w inny sposób. Ja nie mówię, że nie prowadzić pomocy Ukrainie poprzez redystrybucję ich towarów czy pomoc w tym zakresie, ale to nie znaczy, że pozwolić na zalanie swojego rynku i zniszczenie tego rynku w wielu obszarach, bo to jest nierozsądne, po prostu najzwyczajniej w świecie nierozsądne, niemądre, czego ponosimy konsekwencje, a dzisiaj ponosimy dalsze konsekwencje, bo manifestujemy przewożenie przez terytorium Rzeczpospolitej zboża ukraińskiego. Widzę sznury samochodów, gdzie z przodu jest jeden samochód celników, na końcu karawanu jest drugi. I taki karawan wiezie te zboże przez Polskę, pokazując obywatelom, w jaki sposób się chroni polski rynek. Tylko problem polega na tym, że to są wszystko koszty. Ukraina za to nie płaci, a my ponosimy tego koszty. I to nie znaczy, że poradziliśmy sobie z tym problemem, bo cła antydumpingowe nadal są przez Komisję Europejską zdjęte, utrzymywany ten stan, który jest stanem nierównowagi rynkowej. Ja jako ekonomista zwracam na to uwagę, Rynki się bronią, rynki mają cechy narodowe i są egoistyczne. Rynki europejskie i światowe są nacjonalistyczne, czyli każda nacja broni swojego rynku, a my dosyć naiwnie podchodzimy do tego tematu i ponosimy z tego niezwykłe, wysokie koszty i najgorzej, że będziemy je ponosić w kolejnych latach, dlatego że zdestabilizowany rynek w Polsce, on będzie odbudowywany przez kolejne lata, a przez pewien czas, w następnym roku i w kolejnych, będziemy mieli perturbacje na poszczególnych rynkach. To, tak jak powiedziałem, jest nierozsądne gospodarczo, ekonomicznie i nie ma usprawiedliwienia również w wymiarze politycznym. To znaczy twierdzenie, że to jest zasadne, bo tak trzeba teraz robić. Nie. Można, i na to zwracam uwagę, można pomagać Ukrainie i należy, równocześnie chroniąc swój interes, swojej gospodarki. I takiej polityki nam trzeba dzisiaj. Trzeba rozsądku wśród polityków, ale myślę, że większość polityków zaczyna już trzeźwić. Znaczy widzi, że ta narracja takiego bezkrytycznego podejścia i podporządkowanie się oczekiwaniom Ukrainy jest dosyć niebezpieczna. Ja tylko zwrócę uwagę, że od 2014, 15, 16 Ukraina z Polską podpisała wiele różnego rodzaju porozumień, znowelizowała porozumienia historyczne, które były w interesie Ukrainy. Ale od 99 roku na przykład nie ma porozumienia związanego z walką z przestępczością zorganizowaną i dopiero teraz negocjujemy z Ukrainą i jakoś tak niechętnie te działania są podejmowane, bo Polska musi walczyć z napływem niebezpieczeństwa związanego z mafią, z przestępcami, bo otworzyliśmy rynek, bo otworzyliśmy granice. Unia Europejska w tym zakresie nam nie pomaga, musimy jako kraj walczyć sami. Nie potrafimy jednoznacznie powiedzieć, że to też jest zagrożenie dla rynku i dla społeczeństwa. Trzeba szybko te umowy renegocjować, trzeba dać warunki do bezpiecznego prowadzenia polskiej gospodarki i bezpiecznej ochrony polskiego społeczeństwa, polskiego narodu. I to nie jest nic złego. My mamy prawo, jeszcze raz powtórzę, mamy pełne prawo bronić się jako społeczeństwo, jako gospodarka, jako naród. I nie robimy tego przeciwko Ukrainie w żaden sposób, tylko mamy pełne prawo, nawet obowiązek władza ma, żeby te instrumenty były podejmowane, bo to też jest kwestia bezpieczeństwa tych Ukraińców, uczciwych ludzi, którzy przed wojną uciekli na terytorium Rzeczpospolitej, uciekli na terytorium wielu krajów Unii Europejskiej. Jeżeli my osłabniemy, to nie będzie kto miał pomagać. Więc trzeba naprawdę zastanawiać się nad tym, co jest realizowane i w jaki sposób, żeby nie skrzywdzić zarówno nas, jak i tych, których mamy chęć i realnie pomagamy, co jest niekwestionowane na świecie i może trochę zapominane, ale na razie przynajmniej niekwestionowane i powinniśmy mieć do tego siłę.
Panie doktorze, a z drugiej strony wiele osób mówi, że czy nawet to wydaje się dość logiczne, że współpraca z Ukrainą może być szansą dla Polski. Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, podkreślił, że nawet dla naszego rolnictwa współpraca z Ukrainą może być szansą, no bo po cóż konkurować w produkcji zboża, produkcji najmniej dochodowej, kiedy można brać tanie zboże z Ukrainy i je przerabiać. W historii jest tak, że żadne imperium gospodarcze nie zbudowało swojej potęgi na produkcji, eksporcie zboża, tylko czy to Niderlandy, czy Wielka Brytania, czy inne przykłady pokazują, że to raczej taka peryferyjna produkcja zarabia się zupełnie gdzie indziej i że właśnie dla Polski Ukraina mogła być takim peryferium.
Ja wiem, tylko to jest taka logika, która przypomina mi troszeczkę inną logikę w stylu, skoro we Frankfurcie jest lotnisko, to w Polsce nie trzeba budować lotniska. Pieniądz ma swoją narodowość, produkcja w Polsce powinna być utrzymywana, rozwijana, co nie znaczy oczywiście, że nie należy realizować wspólnych projektów i zarabiać na tym, co wiąże się z na przykład transportem, ze sprzedaży na rynek europejski, ale to musi być oparte na bardzo realnych, twardych, jednoznacznych umowach, a nie na zasadzie łaskawości lub tak zwanej przyjaźni, która jest nieprawdziwa, bo w biznesie i w gospodarce przyjaźni nie ma. Zaskoczyło mnie to takie stanowisko otwartości ze strony pana Kazimierczaka, bo rozsądek jego wielokrotnie pokazywał, że posiadanie potencjału gospodarczego własnego to jest bezpieczeństwo. Jakoś ze strony Zachodu potrafimy i zarówno narracyjnie, jak i realnie uświadamiać sobie ryzyka związane z utratą danego sektora. Tak nagle, co odnośnie wschodu, zaczynamy zmieniać tą narrację, uznawać, że tutaj nadzwyczajne relacje nas zbudują. Nie. Przypominam, my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, Ukraina jest poza Unią Europejską. My możemy być dobrym pośrednikiem w procesie wchodzenia towarów i surowców na rynek europejski, ukraiński, ale musimy, jeszcze raz powtórzę, być twardym negocjatorem i przede wszystkim, i odwrócę jedną rzecz, bo w Polsce się bardzo często mówi, że mamy reprezentować interesy ukraińskie. My mamy reprezentować interesy polskie, Rzeczpospolitej Polskiej. A jeżeli przy okazji Ukraina może coś zyskać, to jeszcze raz powtórzę, na początku są interesy nasze. Jeżeli ktoś zaczyna reprezentować interesy obcego państwa, to znaczy, że przestaje reprezentować interesy mojego państwa. A to jest nierozsądne i irracjonalne. Więc my możemy realizować swoje interesy, możemy zapraszać do projektów Ukrainę, możemy brać pod uwagę potencjał, który na Ukrainie jest, ale realizować w Unii Europejskiej po pierwsze swoje interesy, wspierając czy też zarabiając na tym, co wiąże się z redystrybucją towarów i surowców ukraińskich na terenie Ukrainy, ale jakakolwiek inna logika jest po prostu normalnie w świecie niebezpieczna i krótkowzroczna.
To jeszcze na koniec zmieńmy temat. Doktor Artur Bartosiewicz naszym gościem. Dzisiejsze dane i wczorajsze dane, nie wiem, czy one wszystkie do pana dotarły, pewnie te o inflacji na pewno dotarły, ale także dzisiejsze dane ekspertów OECD, które pokazują, że w pierwszym kwartale, w porównaniu do kwartału poprzedniego, Polska jest liderem wśród wszystkich krajów, które zrzesza OECD, także nad Chinami. Co to świadczy? Czy faktycznie ten dołek mamy za sobą i z jednej strony inflacja będzie gwałtownie spadać, czy szybciej spadać niż to przewidują ekonomiści, a polska gospodarka będzie dynamicznie rosnąć w najbliższym okresie?
Z inflacją zaczynamy sobie radzić, ale po części również dlatego, że zaczynamy mieć kłopoty rozwojowe w wymiarze dynamiki wzrostowej. To nie jest tak magicznie, że inflacja spadnie, a my będziemy rozwijali się z dynamiką, jaka do tej pory była, i poszczególne sektory gospodarki kłopotu nie będą miały. Sygnały z gospodarki realnej, bo proszę zwrócić uwagę, że wszystkie dane statystyczne, wskaźniki gospodarcze, one opierają się na danych historycznych. I oczywiście do tej pory tak było. Ale jak się rozmawia z przedsiębiorcami, jak się przeanalizuje sektor na przykład transportu, to sektor transportu zaczyna mieć czkawkę i to bardzo ostrą. Sektor produkcji okien, czyli powiązany z budowlanką, wyraźnie wskazuje, że problem w tym zakresie jest bardzo duży. To są spadki liczone w przychodach, w obrotach, w zamówieniach, nie na poziomie 5-10%. To są wyższe spadki. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony wygaszamy inflację, bo proszę zwrócić uwagę, też mamy spadek 7% konsumpcji za pierwszy kwartał, a to znaczy, że te czynniki takie, na które namawialiśmy prezesa Rady Narodowego Banku Polskiego i Radę Polityki Pieniężną, żeby bardziej odważnie ruszyła z polityką pieniężną, która zdławi inflację, ta logika idzie i pokazuje, że zadziałało i działa i możemy, ale można było szybciej to zrobić, można było mocniej zdławić inflację, bo inflacja jest zarazą totalną, najgorszą chorobą, jaką może gospodarkę spotkać, bo pauperyzujemy społeczeństwo i oddalamy te wyzwania związane z bogaceniem się społeczeństwa, ale równocześnie, tak jak powiedziałem, gospodarka się schłodziła i będą poszczególne sektory miały kłopoty, więc może okazać się, że za kwartał, za dwa kwartały statystyka nam pokaże, że rzeczywiście problemy zaczynają być z wielkością ściąganych podatków, z bezpieczeństwem budżetu państwa, z kwestią związaną z osiąganiem wyników finansowych przez poszczególne sektory, to może znowu pociągnąć za sobą negatywne zachowania sektora bankowego, który, widząc, co się dzieje, będzie ograniczał albo zwiększał koszty związane z zaciąganiem długu przez przedsiębiorców, będzie odmawiał dla części sektorów finansowania, więc poczekajmy jeszcze 2-3 kwartały z realnym odtrąbieniem, jakiegokolwiek sukcesu. Ja, rozmawiając z przedsiębiorcami średnimi, większymi, otrzymuję informację, że w gospodarce jest trudno. Coraz trudniej jest otrzymać zamówienia, coraz trudniej jest utrzymać wyniki, które były do tej pory. Więc jeszcze raz powtórzę. Czym innym są wskaźniki historyczne, makroekonomiczne, a czym innym jest ten poziom mikro, który daje w poszczególnych sektorach sygnał, że jest coraz ciężej i my musimy zastanowić się nad tym, aby gospodarkę dzisiaj schłodzić, ale tylko do takiego poziomu, w którym inflacja będzie, opanujemy inflację i jednak pozwolić gospodarce odbić, bo najgorszym zjawiskiem poza inflacją będzie zjawisko bezrobocia.
Ale jak na razie takich sygnałów nie mamy. Są dzisiaj kolejne dane, skoro tak w drugiej części rozmowy o bieżących informacjach rozmawiamy, które wskazują, że zatrudnienie jest bardzo wysokie, ale też wskazują, że w Polsce skokowo rośnie udział wśród osób zatrudnionych na pełen etat, osób, które pochodzą spoza Polski. To już jest przeszło 3,5-3,8% wszystkich zatrudnionych. Jeszcze kilka lat temu to było mniej niż procent, a w zeszłym roku mniej niż 2%.
Tak, no bo to tylko pokazuje, jaka jest sytuacja też na rynku europejskim. Znaczy ludzie zaczynają poszukiwać pracy. Polski rynek jest ciekawym miejscem pracy. Polska gospodarka do tej pory bardzo silnie się rozwijała. Potrzebowała specjalistów. Ja chciałbym tylko i wyłącznie, żeby te zatrudnienia wiązały się z poszukiwaniem specjalistów i relokacją osób o rzeczywiście wysokim poziomie takim perspektywicznym, rozwojowym, żebyśmy nie tworzyli sobie ciężaru w wymiarze beneficjentów wsparcia socjalnego, to co Europa Zachodnia zrobiła, degradując wiele z własnych przestrzeni, wiele miast. Polityka migracyjna powinna być mądrą polityką, która odpowiada na potrzeby rzeczywiste gospodarki i bierze pod uwagę kontekst społeczny i cywilizacyjny. Dobrze zasilamy naszą gospodarkę, jeżeli są to specjaliści, specjalistami, bo wówczas jesteśmy w stanie zwiększyć bezpieczeństwo związane z tym, że mamy ogromny problem demograficzny. Uzupełniać potrzeby musimy. I to tylko pokazuje to, co powiedziałem, że świat widzi historyczne dane, widzi też, czuje perspektywę rozwoju Polski. Tylko tak jak powiedziałem, czym innym są dane statystyczne makro, a tym czym innym jest to, że w poszczególnych sektorach szkawka zaczyna być realnie odczuwana. I to mam nadzieję, że tylko się nie przełoży na jakiś kontekst dłuższego problemu, ale to się na to składają się wiele czynników, łącznie z tymi, o których panie redaktorze mówiliśmy w kontekście relacji gospodarczych Polska-Ukraina i Europa-Ukraina. Jeżeli my bardziej będziemy chronić swojego interesu, tym krócej będziemy tą czkawkę powojenną mieli, czy wojenną mieli. Szybciej odbudujemy swoją gospodarkę i szybciej zdławimy inflację.
Powiedział dr Artur Bartosiewicz, ekonomista. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie, panie Amsińsko.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
A to był Kurier Ekonomiczny, który kończymy teraz. Czas, żeby zagrał zespół The Beatles.